Świat się zmienia.
Naszymi gośćmi, przypomnę, są eksperci Instytutu Polityki Energetycznej imienia Ignacego Łukasiewicza w Rzeszowie, Przemysław Ogarek i inżynier Daniel Wieliczko. Na początek drugiej części naszego spotkania garść informacji energetycznych z ostatnich dni. Dwa podmioty z udziałem Skarbu Państwa, Polska Grupa Energetyczna oraz Orlen, otrzymały koncesje na kolejne farmy wiatrowe na Bałtyku. Każdy z podmiotów uzyskał po 5 pól, na których będzie mógł ustawiać wiatraki morskie. Realizacja offshore'u będzie dotyczyć pól o łącznej powierzchni ponad 1000 km². Koncesję przyznało Ministerstwo Infrastruktury. Informacja z wczorajszego spotkania ministrów w Madrycie. Polska niezmiennie popiera skuteczną i sprawiedliwą transformację klimatyczną, która uwzględnia tempo rozwoju gospodarczego każdego z krajów, ale również stawia na kwestie społeczne. Aspiracje i cele klimatyczne na rok 2025 są bardzo ambitne i nie możemy sprawić, aby społeczeństwo było narażone na zwiększone koszty związane z realizacją tych celów. Wdrażając cele klimatyczne, nie możemy pozwolić na obniżenie jakości życia obywateli, tak powiedział wiceminister klimatu i środowiska Adam Żurbysz-Czetwertyński. Celem szczytu wysokiego szczebla było przede wszystkim podjęcie przygotowań do COP28 w Dubaju, w tym przekazanie globalnym decydentom silnego sygnału, że cel 1,5% stopnia możliwy jest do osiągnięcia. A w czwartek i piątek w Katowicach odbędzie się konferencja PreCOP28 poświęcona zmianom klimatycznym w kontekście obecnej sytuacji na świecie, transformacji energetycznej i odejścia od paliw kopalnych. A przed kilkoma dniami szczyt poświęcony głównie energii jądrowej odbył się w Paryżu z udziałem minister Anny Moskwy. I jednocześnie, proszę Państwa, według prognoz Polskiego Instytutu Ekonomicznego inwestycje w poszukiwanie ropy i gazu do 2027 roku będą nadal rosły. W tym roku mają być te inwestycje większe o 5% niż w roku ubiegłym. Jak panowie zapatrują się na te informacje, panie Przemysławie?
No rzeczywiście na rynku bardzo dużo się dzieje i tutaj widzimy różnego rodzaju takie tendencje, które będą jakby rozwijane w najbliższym czasie. Rzeczywiście, jak widać, świat zrozumiał, że pomimo wykorzystywania odnawialnych źródeł energii potrzebujemy jednak też atomu i rzeczywiście
tutaj... No ale też ropy i gazu słyszymy cały czas.
Tak. To rzeczywiście najpierw mówimy o atomie, ale rzeczywiście też ropy i gazu, no bo tutaj warto zwrócić uwagę na to, co mówił kolega w poprzednim wejściu, że tak naprawdę transformacja energetyczna to jest taki okres przejściowy i my nie możemy zakładać, że bardzo szybko i dynamicznie odejdziemy od paliw kopalnych. Jednak one w dalszym ciągu z nami będą. Będziemy starali się z niektórych sektorów je wyłączać, ale będą też takie sektory, gdzie będzie je bardzo trudno wyłączyć, więc musimy starać się poszukiwać mimo wszystko dalej jakichś nowych źródeł, gdzie moglibyśmy otrzymywać, bo też warto zwrócić uwagę na to, że nie tylko wykorzystywane są one w energetyce do produkcji energii, ale też w przemyśle. Może okazać się, że w przyszłości będziemy potrzebowali je do wytwarzania różnego rodzaju materiałów, substancji chemicznych, więc w dalszym ciągu będziemy jednak analizowali, gdzie one są i ile ich mamy.
Jak działają farmy wiatrowe na Bałtyku, panie inżynierze?
No to tak, może...
Ile to będzie nas kosztować i kiedy odczujemy w portfelach, że może jednak będzie taniej?
No to może zacznijmy ogólnie od tego, jak działa to taka sytuacja, że jest wiatr na morzu, prawda? Ponieważ wynika to przede wszystkim z różnicy ciśnień, bo na lądzie w ciągu dnia ciśnienie po prostu rośnie, prawda? A na morzu maleje. I w ten sposób po prostu jest tak jakby ruchy powietrza wytwarzają wiatr. W nocy z kolei działa to na odwrót.
I... Wiatr od morza.
Tak, dokładnie. I w taki sposób po prostu szkoda by było tego nie wykorzystać, prawda? Więc tym samym sposobem powstał taki projekt Offshore Wind Baltic Power. Tutaj buduje to Orlen oraz Northland Power. I budżet na to jest w granicach 4,5 miliarda euro. I rozpoczęcie całej tej budowy ma być, w sensie część morska, może tak, bo to oprócz części morskiej jest też część lądowa.
Naturalnie.
Część morska ma być rozpoczęta w następnym roku, czyli 2024, a oddanie do użytku ma być zakończone w roku 2026. I co ciekawe, idealnie to łączy się z rozpoczęciem budowy elektrowni jądrowej, która ma być rozpoczęta w 2026 roku.
Więc... W pobliżu, w Choczewie.
Tak, dokładnie, Pomorzu. Zgadza się, dokładnie tak. Więc to nie dość, że jest bardzo blisko siebie, prawda, to po prostu jest to tak zazębione czasowo, że ładnie to po prostu da się przejść z jednego do drugiego, prawda?
To przejdę do tego pytania, co w pierwszej kolejności jest właśnie do zrobienia, jeżeli mówimy o przyszłości polskiej energetyki? ułatwienia dotyczące przepisów, czy...
No właśnie tutaj ciężko mówić w ogóle o kolejności, bo wydaje mi się, że to są działania, które muszą być równolegle realizowane. To musi być właśnie zarówno legislacja, kwestie ekonomiczne, kwestie związane z bezpieczeństwem naszego kraju, bezpieczeństwem tej infrastruktury, która będzie na przykład zlokalizowana na morzu, tam to też jest mocno marynarka wojenna zaangażowana, no ale też właśnie kwestie techniczne, więc to wszystko musimy robić równolegle. Fajnie, że jest to właśnie, tak jak mówił kolega, w jakoś harmonogramie ustawione i że to chcemy rozbudować. Natomiast tutaj też zaznaczam, że wspomniana wcześniej spółka nie jest jedyną spółką, która takie projekty chce w Polsce tworzyć, bo są też inne spółki, które rzeczywiście też mają dość zaawansowane prace związane z budową offshore'u na polskim morzu. I tutaj rzeczywiście potencjał jest bardzo duży, bo tak mogę powiedzieć, że w tym momencie mamy około 60 gigawatów mocy zainstalowanych w systemie, a pojawiają się nawet analizy, które wskazują, że 30 gigawatów możemy mieć z samego morza, więc jest to bardzo dużo, biorąc też pod uwagę fakt, że jest to elektrownia, która jest znacznie bardziej dyspozycyjna niż jej odpowiednia. Wynik lądowy, więc to będzie stabilniejsza energia z morza.
No tak, bo jak słyszeliśmy, wiatr na morzu jest bardziej przewidywalny. W ubiegłym tygodniu podpisano umowę projektową na pierwszą elektrownię jądrową w Polsce, energetyka odnawialna, energetyka jądrowa. Jądrowa to jest coś więcej niż energetyka odnawialna. To jest stałe źródło i bezpieczne już. Panie inżynierze, na czym to bezpieczeństwo ma polegać?
No przede wszystkim jest to zupełnie inny typ reaktora, prawda, bo jest to przynajmniej w planach do 2033 roku ma być wybudowany reaktor AP1000. To nie są reaktory takie jak były w Czarnobylu, czyli RBMK, bo takie były w Czarnobylu, więc też jest zupełnie inaczej zbudowany, prawda?
To jest technologia amerykańska?
Tak jest, to jest technologia amerykańska. Współpraca tutaj jest z Westinghouse Electric Company oraz Westinghouse Electric Poland, więc tutaj jeśli chodzi o współpracę, to raczej typowo z USA w kwestii tutaj budowy elektrowni jądrowej. Ponadto warto też tutaj wspomnieć, że razem z USA Polska prowadzi centrum szkoleniowe dla młodych takich osób, które młodych, bardziej chodzi o to, że po prostu przyszłych pracowników tej elektrowni i nie tylko tej, a wielu też innych, które są też w przyszłości planowane nie tylko w Polsce, a i w Europie, co przełoży się na nowe miejsca pracy, prawda, dla młodych inżynierów, studentów lub po prostu ludzi, którzy będą, że tak powiem, mieli kompetencje do wykonywania tego.
Mówił pan wcześniej o tych kosztach dotyczących energetyki wiatrowej na morzu, to jest 4-5 miliardów euro, natomiast tutaj przy budowie elektrowni jądrowej to są olbrzymie, dużo większe koszty tego przedsięwzięcia, nawet w fazie projektowej. Co dostajemy w zamian?
No to przede wszystkim cały program jądrowy, który jest założeniem, zakłada 6 bloków o łącznej mocy 9 gigawatów, więc mimo wszystko dość sporo. Jednak do 2033 roku w planach jest otwarcie tak jakby jednego, dopiero na sam początek, wiadomo, jednego reaktora, właśnie tego AP1000. No i zobaczymy, jak to będzie dalej. W planach też jest co najmniej dwa reaktory APR-1400 o łącznej mocy 2800 MW. No nie są to spore liczby, nie oszukujmy się, ale jak na początek zawsze to jest coś, prawda?
Ale dla porównania, no i mówimy tutaj o 9 gigawatach, a jeżeli mówimy o tradycyjnej elektrowni węglowej, elektrociepłowni.
W tym momencie mamy około 30 gigawatów w systemie, więc jest to powiedzmy 1/3 w perspektywie 20 lat. Więc dużo i niedużo, tak można by było powiedzieć. Natomiast rzeczywiście no, daje nam ta inwestycja bardzo, bardzo dużo też, bo daje nam stabilność i jeśli będziemy mieli te elektrownie jądrowe, to w dalszym ciągu będziemy mogli jeszcze bardziej rozbudowywać ten system OZE. Natomiast no, musimy poszukiwać też innych możliwości stabilizacji, jak na przykład magazyny energii i też elektrownie szczytowo-pompowe, bo pojawiają się informacje, że być może w Polsce pojawi się jakaś kolejna elektrownia. Oczywiście nie jest to jakaś bardzo duża wartość, natomiast jest to kolejny element tego, żebyśmy mogli ciągle tą infrastrukturę rozbudowywać.
Elektrownia szczytowo-pompowa, czyli chodzi o zaporę wodną.
Tak.
Taką jak w Solinie, bo tam jest szczytowo-pompowa.
Dokładnie taką, czyli taką, która wtedy, kiedy mamy nadwyżki energii, może wodę pompować, a wtedy, kiedy mamy niedobory energii, może wodę spuszczać i poprzez turbinę produkować energię elektryczną.
Są jeszcze SMR-y. Cóż to jest SMR?
SMR
to... Mówi się o tym, że w Azotach taki ma powstać.
No to tak, SMR.
W Puławach.
No to przede wszystkim jest to taka technologia, czyli małe Small Modular Reactor, czyli po prostu to są takie małe modułowe reaktory, No i przede wszystkim rozwój całej tej technologii może sprawić, że możliwe będzie wykorzystanie energetyki jądrowej bez jakichś takich ogromnych inwestycji za ogromne pieniądze. Co z tym idzie, też może naprawdę dużą rolę odegrać przy dekarbonizacji całej gospodarki, prawda? Bo jak zaczną się tak jakby tworzenie tej technologii i rozpowszechnianie jej, no to po prostu ludzie zaczną na nią przychodzić, ale jednak to nie jest też takie proste i tutaj Przemek, rozmawialiśmy nawet o tym wcześniej.
No, głównie wygląda to po prostu tak, że rzeczywiście takie pomysły i projekty już są, natomiast ciągle występuje problem z certyfikacją tych instalacji, bo tak naprawdę na świecie w tym momencie żadna
prawem,
nie funkcjonuje, tak. Więc jakby są prototypy, natomiast jeśli chodzi o takie już ostateczne wprowadzenie do miksu energetycznego, to w tym momencie nie mamy takiej instalacji w ogóle na świecie. I też warto zwrócić na to uwagę, że normy europejskie, jeśli chodzi o certyfikację elektrowni jądrowych, a normy amerykańskie trochę się od siebie różnią, więc to jest jakby jeden z takich problemów, który stoi przed ESMR-ami, natomiast mają dużą zaletę, że są mniejszymi elektrowniami, więc być może będzie można ich zlokalizować więcej, wybudować szybciej, nie będziemy musieli czekać 20 lat jak takie na to duże instalacje i też może ograniczą w pewnym sensie potrzebę budowania kolejnych dużych połączeń sieciowych, ponieważ będziemy stabilizować się regionalnie.
Wodór wchodzi, no wszedł już w zasadzie jako część źródeł energii w motoryzacji. Na ile jest szansa, żeby stał się źródłem energii w poważnych sieciach energetycznych w naszym kraju?
Szansa na pewno jest, natomiast jest to jeszcze odległy temat. W pierwszej kolejności raczej, jeśli chodzi o wodór, to będziemy się starać go zazielenić tam, gdzie już go wykorzystujemy, a w tym momencie w Polsce wykorzystujemy go głównie w przemyśle. Jesteśmy trzecim producentem w Europie, czwartym na świecie, więc wykorzystujemy go bardzo dużo i głównie tam wodór, ten, który jest obecnie eksploatowany, czyli wodór szary, będziemy starali się zazieleniać, czyli produkować go z takich technologii, które będą pozwalały nam unikać emisji dwutlenku węgla. I to w pierwszej kolejności wydaje mi się takim największą szansą dla wodoru.
Ale to też kosztuje. Tak.
Tak, no to rzeczywiście kosztuje, bo różnica w cenie tego zielonego wodoru, a wodoru konwencjonalnego to jest naprawdę kilkadziesiąt razy nawet może się różnić.
Obserwują panowie również nowe badania dotyczące rozszczepienia i pozyskiwania energii z atomu. Takie pojawiły się chyba przy okazji wodoru w badaniach amerykańskich ostatnio, ale tu się mogę mylić. Tak.
Natomiast ja szczerze mówiąc nie do końca akurat tym tematem się zajmuję, natomiast rzeczywiście takie pomysły się pojawiają i to jest też jakaś tam
chłodna reakcja łańcuchowa, o tym się mówi.
Żeby
też
w przyszłości rzeczywiście jeszcze bardziej efektywnie produkować tą energię z takich instalacji.
Ja tutaj jeszcze przytoczył pan na samym początku kwestię motoryzacyjną, jeśli chodzi o wodór. Ja tutaj też zrobiłem takie małe przeszukanie i okazuje się, że jeśli porównamy na przykład elektromobilność do wodoru w kwestii motoryzacyjnej, to okazuje się, że jeśli chodzi o wytwarzanie samego paliwa takiego, które mogłoby zasilić pojazd wodorowy, prawda, czyli jakiś tam samochód, powiedzmy na przykład Toyota Mirai, no to samo wytworzenie to jest dość skomplikowany proces, ponieważ jak już mamy tą energię elektryczną, która może po prostu tak jakby wytworzyć ten wodór, no to potem jest elektroliza, potem mamy skraplanie tego wodoru, potem jest transport tego wodoru, potem dopiero musimy ten generator napełnić i dopiero wtedy mamy tak jakby możliwość korzystania z tego wodoru, przekazania tego napędu. Więc wydajność takiego samochodu, znaczy takiego paliwa to jest do 20-30%. A dla porównania elektromobilność to w zasadzie jedyne, do czego się ogranicza, to do transportu, znaczy do wytworzenia tej energii, do transportu, przechowania i potem już bezpośrednio możemy po prostu od razu z niej korzystać, prawda, przy jakimkolwiek transporcie. I tutaj, jeśli chodzi o wydajność, to sięga prawie 90%, więc mimo wszystko wydaje mi się, że fakt, wodór, jeśli chodzi o motoryzację, ma na pewno taką przewagę, że dużo więcej kilometrów można zrobić takim samochodem niż samochodem elektrycznym. No bo nie oszukujmy się, samochody elektryczne dużych zasięgów nie mają. Ale wodór z kolei no, będzie kosztowny, prawda? Bo 100 km, przebycie 100 km w samochodzie wodorowym to wydatek rzędu 60 zł, czyli no wiadomo, tak dość sporo mimo wszystko.
Na pewno, ale co z tego na przykład, że będziemy korzystać z wodoru czy z energii elektrycznej w samochodach, skoro źródłem zasadniczym wytworzenia tej energii elektrycznej nadal będzie węgiel brunatny i węgiel kamienny, prawda? tu jest pies pogrzebany całego systemu i oby to akurat zmieniało się w najbliższej perspektywie i oby również przepisy nadążały za tymi trendami, które pojawiają się nowatorsko w rozmaitych instytucjach naukowych, w ośrodkach, placówkach naukowo-badawczych, takich jak chociażby Politechnika Rzeszowska, także takie badania dotyczące przyszłości energetycznej są prowadzone. Eksperci Instytutu Politechniki Energetycznej imienia Ignacego Łukasiewicza w Rzeszowie byli naszymi gośćmi. Przemysław Ogarek, doktorant Politechniki Rzeszowskiej, dziękuję bardzo.
Dziękuję.
I inżynier Daniel Wieliczko, student Politechniki Rzeszowskiej, dziękuję.
Dziękuję.